jest pewne, że takiego nawet najprostszego namysłu nad Kościołem i nad jego wspólnotą nie da się oddzielić od refleksji nad Wieczernikiem. Nad tym Wieczernikiem, który był do momentu Paschy, jak i tego Wieczernika, który zadział się po wydarzeniu męki, śmierci i zmartwychwstaniu Pana. Czyli tego paschalnego Wieczernika, w którym znajdujemy się teraz i my sami. Mówi się i my też o tym czytamy, że po zmartwychwstaniu Mistrza Jego uczniowie czekają zamknięci od wewnątrz w Wieczerniku na wylanie Świętego Ducha. Tego, który ich poprowadzi, wskaże, umocni, oświeci, zachęci, wleje w serca uczniów odwagę oraz obdarzy ich wyjątkową mądrością. Ale zobaczcie proszę, że w tych samych tekstach pisze się i podaje, że tych powodów zamknięcia od wewnątrz jest znacznie więcej. A tym, który przebija się najbardziej, jest zwyczajny lęk. Obawa przed drugim człowiekiem. Bojaźń i strach przed Żydami, osobami spoza chrześcijańskiego kręgu. Apostołowie zwyczajnie boją się, że skończą jak on. Że ich wywleką, oskarżą i w końcu także zamordują. Dzieje się w tym Wieczerniku rzecz przedziwna. Gaśnie wiara uczniów. Zanika również zwyczajna ludzka pamięć o doświadczeniu wspólnej obecności w towarzystwie nauczyciela. Mało znaczy już wspólne z nim wędrowanie, czynienie cudów, uzdrawianie chorych, wskrzeszanie zmartwych, rozmnażanie chleba, ryb i karmienie dosyta tysięcy ludzi naraz. Zanika nawet pamięć o zwykłych rozmowach z Mistrzem, o wspólnych radościach i przeżywanych smutkach. Takich pieszych wędrówkach, odpoczynkach, udzielanych im przez Pana lekcjach. W tak niezwykle krótkim czasie od największego cudu zmartwychwstania oni, tak naprawdę Jego najbliżsi i wybrani zarazem, stają się mocno przetrzebioną, zalęknioną i zamkniętą od wewnątrz grupą. Judasz targnął się na swoje życie. Didymosa nie ma pomiędzy nimi. Reszta w środku słonecznego dnia siedzi w ciemnej dziurze pozbawionej naturalnego światła i świeżego powietrza. Kiszą się w środku zamknięci od wewnątrz w swoim własnym strachu i we własnych zapachach. Wspólnota Kościoła, na którą postawił Jezus. Zamknięci od środka. Przestraszeni i zalęknieni, zamknięci od wewnątrz, a więc uwięzieni przez samych siebie. Może ukradkiem, kiedy ciemno i mniejszy ruch na ulicach, ktoś z nich wychodzi na chwilę i organizuje coś do zjedzenia, ale cała reszta? Nawet jeśli wykonują wewnątrz Wieczernika jakieś określone czynności religijne i nawet modlą się do Boga, to jednak dalej kiszą się w środku i nie wychodzą do świata. Wspólnota Kościoła zatrzaśnięta na własne życzenie. W swoim zacnym i pewnym i takim sprawdzonym gronie. Rozumiecie to? Zamknięci od środka, zatrzaśnięci od wewnątrz. Nawet jeśli z konieczności, to jednak to ktoś z nich musiał założyć rygiel na te drzwi. Człowiek zamknięty od środka i tym samym oddzielony od reszty świata nie wie, co się dzieje na zewnątrz. nie uczestniczy, nie przebywa, nie doświadcza i nie oddziaływuje. Człowiek zamknięty od wewnątrz nie widzi tego, co tam. Nie może dotknąć, sprawdzić, upewnić się, przekonać innych. Wyrazić siebie na zewnątrz. Zwyczajnie być. Wspólnota Kościoła, którą przez jej strach i lęk przed tym, co na zewnątrz i przed innymi ludźmi, za niedługą chwilę widzieć możemy w jej własnej agonii. Taki Kościół już nie tylko nie ma szans na rozwój, ale wręcz umiera, kona, kończy się. Wieczernik i wspólnota Kościoła. Spójrzmy po sobie. Dziś, w kilka zaledwie dni po naszym paschalnym świętowaniu, jesteśmy nigdzie indziej jak w wieczerniku właśnie. Pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, to to, czy czasem nie zatrzasnęliśmy się w nim od środka i czy nie odcięliśmy się od tego i tych, którzy jako obcy i może nawet mniej nam przychylni pozostają tam na zewnątrz w świecie. Może się też wydawać, że takie pytanie może być przynajmniej nie na miejscu. Jesteśmy przecież najczęściej wierzącymi i rozmodlonymi ludźmi. Otwartymi na innych, którzy chcą do nas dołączyć. No, może czasami tylko spojrzymy na kogoś wchodzącego tu spod byka, wyliczając mu w naszych myślach jego grzeszki i przewiny, o których prawdopodobnie sam zainteresowany nie ma najmniejszego pojęcia. No ale... Pytanie natomiast sięga znacznie głębiej. I pytań tych jest nieco więcej niż tylko jedno. W sposób dosłowny brzmią one tak. Czy spotykasz się ze swoimi sąsiadami? Czy na jakimś poziomie oprócz zawodowych obowiązków integrujesz się z ludźmi, których tu nie ma i którzy jeszcze nie chcą tu być? Czy umiecie ze sobą rozmawiać i nie tylko o Bogu? Czy dostrzegasz trudności innych rodzin w Twoim najbliższym otoczeniu? Czy reagujesz w razie potrzeby lub czy tylko potrafisz wyciągnąć z tego właściwe wnioski? Innymi słowy, czy uczestniczysz, przebywasz, doświadczasz, oddziaływujesz? Czy ty także dotykasz rzeczywistości twojego otoczenia, sprawdzasz, upewniasz się, jak funkcjonują inne rodziny wokół ciebie? I w końcu, czy przekonujesz innych sobą? Zwłaszcza te z rodzin, które na różny sposób poturbowane przez życie prowadzą się i żyją inaczej, jak życzyłby sobie nie jeden z nas. Jeżeli nie wiesz nic o rodzinach mieszkających blisko ciebie, jeżeli nie znasz ich codziennych trudności, jeśli nie rozmawiacie ze sobą, nie zagajacie do siebie, to może okazać się, że jesteście zatrzaśnięci. W papieskim dokumencie Familiaris Consortio i w kwestiach duszpasterskiego oddziaływania na rodziny znajdujące się w sytuacjach trudnych, święty Jan Paweł II, papież, pisze tak. Zaangażowanie duszpasterskie bardziej jeszcze wielkoduszne, bardziej jeszcze pełne mądrości i roztropności na wzór dobrego pasterza, jest potrzebne w stosunku do tych rodzin, które często niezależnie od własnej woli czy pod naciskiem wymogów różnej natury muszą stawić czoło sytuacjom obiektywnie trudnym. Czytamy dalej. Tu trzeba zwrócić szczególną uwagę na niektóre, zwłaszcza kategorie ludzi, którzy w większym stopniu potrzebują nie tylko opieki, ale bardziej znaczącego oddziaływania na opinię publiczną, a zwłaszcza na struktury kulturalne, ekonomiczne i prawne, po to, ażeby w możliwie maksymalnym stopniu usunąć głębokie przyczyny ich trudności. Święty Jan Paweł II dodaje: należą do nich na przykład rodziny, które wyemigrowały w poszukiwaniu pracy. Rodziny tych, którzy są zmuszeni do długiego przebywania poza domem. Jak na przykład wojskowi, marynarze, podróżujący, rodziny więźniów, uchodźców i rodziny, które w wielkich miastach żyją praktycznie na marginesie. Rodziny bez mieszkania, rodziny niepełne, takie, w których brak ojca lub matki. Rodziny z dziećmi upośledzonymi lub dotkniętymi narkomanią. Rodziny alkoholików, rodziny wyobcowane ze swojego środowiska kulturowego i społecznego lub też zagrożone jego utratą. Rodziny dyskryminowane ze względów politycznych lub z innych racji. Rodziny podzielone ideologicznie. Rodziny, które nie potrafią łatwo nawiązać kontaktu z parafią. Rodziny, które doświadczają przemocy lub niesprawiedliwego traktowania z powodu wiary. Rodziny małżonków małoletnich, osoby starsze, nierzadko zmuszone do życia w samotności i bez wystarczających środków utrzymania. Albo to, posłuchajcie, są też inne trudne momenty, w których rodzina potrzebuje pomocy wspólnoty kościelnej i jej pasterzy. Takim momentem może być dojrzewanie dzieci. Niespokojne, kontestujące, czasem burzliwe. Małżeństwo dzieci, odrywające je od rodziny, w której wzrosły. Brak zrozumienia lub miłości ze strony najbliższych. Porzucenie rodziny przez jednego z małżonków lub śmierć, pociągająca za sobą bolesne doświadczenie wdowieństwa. Śmierć członka rodziny, która okalecza lub dogłębnie przekształca dotychczasowy zrąb rodziny. Słyszycie to? Jest tego naprawdę bardzo dużo. A gdzie w tym wszystkim jeszcze rodziny i małżeństwa mieszane, oparte na różnych wyznaniach ich członków lub na braku wiary i wyznania któregoś z nich? Gdzie w tym wszystkim ludzie, którzy zawarli swój związek wyłącznie na próbę? Albo gdzie ci z naszych sąsiadów i znajomych, którzy żyją w tak zwanym wolnym związku? A potem jeszcze katolicy złączeni tylko ślubem cywilnym, żyjący w separacji i rozwiedzeni, którzy nie zawarli nowego związku. Gdzie i ci, którzy rozwiedli się i którzy zawarli nowy związek? W końcu i ci pozbawieni rodziny, którym, jak mówi papież, trzeba jeszcze szerzej otworzyć drzwi wielkiej rodziny, którą jest Kościół. Kościół konkretyzujący się następnie w rodzinie diecezjalnej, parafialnej, w podstawowych wspólnotach kościelnych i ruchach apostolskich. Papież mówi, nikt nie jest pozbawiony rodziny na tym świecie. Kościół jest domem i rodziną dla wszystkich, a szczególnie dla utrudzonych i obciążonych. No to zapytam. Znacie tych ludzi? Poznaliście ich? Spotkaliście się z nimi kiedyś? Rozmawiacie ze sobą na ulicy? Zapytaliście, co u nich słychać? Czy czegoś nie potrzebują czasem, albo jak możesz pomóc? Jeśli tak, to wspaniale. To dobrze. Ale jeśli jest inaczej, to czy nie okaże się za chwilę, że jesteśmy, wy i ja z wami zatrzaśnięci od środka w naszym wymuskanym wieczerniku. Zatrzaśnięci i uwięzieni przez samych siebie. Spoglądający jedynie nieśmiało na rzeczywistość współczesnego świata przez to niewielkie okno naszego wieczernika. Małe okienko zakryte grubą i zdobną zasłoną ludzkiej podejrzliwości. Taka wspólnota nie ma w sobie zbyt wiele życia. Kończy się, umiera, gaśnie. Widać to zresztą na co dzień, zwłaszcza w tak zwanych statystykach kościelnych. Wspólnota kurczy się w dość szybkim tempie. Trudno będzie zatrzymać ten proces, jeśli się nie oddziaływuje na zewnątrz. Jeśli się nie wyjdzie z wieczernika i nie pójdzie do świata. Nie da się pomóc, nie da się wesprzeć, a nawet tylko podziękować komuś lub powiedzieć dzień dobry, jeśli siedzi się zamkniętym w środku i nie wychodzi się na spotkanie. Jak chcielibyśmy tego dokonać? Jak chcielibyście pomóc innej rodzinie będącej tam, jeżeli wy jesteście tu? Poczekacie, aż przyjdą? Zapukają? I poproszą, wpuść mnie? Zerkniecie podejrzliwie lub nie i niepewnie przez szczelinę w drzwiach? Zmierzycie człowieka i się zastanowicie? Proszę bardzo. Z pewnością jest to jakieś rozwiązanie. Można też, a nawet jak mówi papież Polak, trzeba modlić się za inne rodziny. Słyszymy z ust papieża, we wszystkich tych różnych sytuacjach niech nigdy nie będzie zaniedbana modlitwa. Źródło światła i siły oraz pokarm dla nadziei chrześcijańskiej. Ale zapamiętajmy, że taka nawet najszczersza i najgorliwsza modlitwa nie może być przeszkodą, naszym usprawiedliwieniem i środkiem oddzielającym nas od innych i potrzebujących rodzin tego świata. Nikt z nas nie powinien skrywać na modlitwie twarzy w dłoniach po to, żeby w rzeczywistości nie patrzeć i nie widzieć. Odwrócić się od wyzwania. Nasza modlitwa powinna nas motywować. Otwierać na innych, zachęcać i dyscyplinować do zwrócenia się w stronę innych i potrzebujących rodzin tego świata. Potrzeba odrobinę odwagi, daru Ducha Świętego, który nas wyposaży do tego, aby zagadać, pozdrowić na ulicy, zwyczajnie zapytać, co u Pani, Pana? Jak się wam układa i czy w czymś wam mogę pomóc? Ostatecznie nie jest to aż takie trudne. Trzeba jedynie w małym geście zerwać tę symboliczną zasłonę zaciemniającą wnętrze wieczernika. Odrzucić podejrzliwość i uprzedzenie. Otworzyć na oścież drzwi wieczernika i wyjść do światła. A potem zwyczajnie wystawić się na działanie ciepłych i uzdrawiających promieni Bożej łaski. I tego cudownego doświadczenia życzę wszystkim nam z całego serca. Amen.